Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Od 2000 roku ponad 500 000 Amerykanów przedawkowało opioidy. Miliony się uzależniły. Co 25 minut rodzi się dziecko, które już jest uzależnione od opioidów, a amerykański rząd koszty uzależnienia szacuje na $1 bilion. Tak się zaczyna dokument Alexa Gibneya, Zbrodnia stulecia. I to są liczby, które dzisiaj się będą przewijały przez ten odcinek, bo dzisiaj zajmiemy się tym, jak branża serialowa, filmowa, dokumentalna przerobiła, a może przepracowała kryzys opioidowy.
I jak im się to udało? Będziemy też miały gościa, bo poprosiłyśmy o wsparcie.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I już witamy naszego gościa, którym jest dr Łukasz Pawłowski, publicysta i współautor podcastu amerykańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wy zrobiliście razem z Piotrem Tarczyńskim świetny odcinek o kryzysie opioidowym. Właściwie to dwa odcinki, w których opowiadaliście o tym, jak właśnie tym symbolem amerykańskiego kryzysu opioidowego stał się lek OxyContin i również o produkującej go firmie Purdue Pharma. Ten kryzys opioidowy to jest jeden z takich najważniejszych społecznych tematów ostatnich dekad w Stanach. I czy można powiedzieć, że już zagrożenie minęło?
O nie, nie, to na pewno nie minęło. To może od tego zacznijmy, że jeżeli już to się rozszerza, on się tak przepoczwarza, ten kryzys. I tak jest na pewno jednym z najważniejszych tematów, bo w tym temacie się łączy tak wiele rzeczy, w tym patologii amerykańskiego i społeczeństwa, i systemu politycznego, i relacji pomiędzy biznesem a wielkimi przedsiębiorstwami, i takiego zwyrodniałego kapitalizmu tam jest sporo, ale przede wszystkim takich właśnie patologicznych układów między biznesem a polityką, na przykład obrotowych drzwi, czyli tej polityki, kiedy ktoś, kto pracuje dla rządu i na przykład ma regulować wielkie firmy farmaceutyczne, no dziwnym trafem pół roku po pracy dla rządu nagle pracuje dla firmy, którą wcześniej kontrolował, a przecież taka osoba doskonale wie, na co zwrócić uwagę, jak uniknąć pułapek kontroli. Więc mamy to, mamy taką niedoregulowaną sferę właśnie, szczególnie jedną z takich sfer niedoregulowanych są właśnie leki w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle osobny temat, zupełnie inaczej to działa niż w Europie. Przez to Amerykanie płacą też więcej za leki, takie same jak my, płacą znacznie więcej. No i mamy też taki ten element społeczny, to znaczy, czy jest pytanie, czy ten kryzys jest tak poważny w Stanach Zjednoczonych tylko dlatego, że prawo na to pozwalało i skorumpowani urzędnicy i chciwi właściciele, czy też było jakieś takie podłoże też społeczne, które sprawiło, że Amerykanie byli na te leki no bardziej podatni.
Powiedziałeś, że prawo pozwalało, czyli rozumiem, że coś się też zmieniło. To też widzimy to w niektórych tych produkcjach.
Tak, zmieniało się i tylko, że niekiedy miało to nieoczekiwane i negatywne konsekwencje. I tutaj historia OxyContin jest tego dobrym przykładem. To znaczy zmieniono tę strukturę tego leku w pewnym momencie tak, aby on nie dało się go tak łatwo nadużywać, tak jak był nadużywany przez osoby uzależnione, ale skutkiem tego było to, że ludzie przerzucali się na tańsze leki, narkotyki z ulicy, czyli na heroinę, a teraz na fentanyl, który jest głównym obecnie sprawcą śmierci wśród uzależnionych Amerykanów.
To jest temat, który jest poruszany przez bardzo różnych twórców i serialowych, i filmowych. Dokument Zbrodnia stulecia, o której wspomniałam na początku, w Polsce można obejrzeć go na HBO Max. Mamy też Dope Sick, po polsku Lekomanię, która z kolei jest do obejrzenia na Disney+, czy Zabić ból, oryginalny tytuł to Painkiller, na Netflixie, ale też są różne inne filmy czy seriale, które może nie wprost, ale jednak zawierają wątek związany z epidemią opioidową. Jest taki film 4 dobre dni z Milą Kunis i Glenn Close, przecież w Mare's East Town był taki wątek, jest taki film Cherry z Tomem Hollandem i myśmy trochę tych produkcji dzisiaj obejrzeli i zastanawiam mnie, co myślicie sobie o nich, czy one są dla was sposobem na opowiedzenie, bo to wszystko są oczywiście amerykańskie produkcje, czy one są sposobem na opowiedzenie tego, co się wydarzyło z kryzysem opioidowym, czy one są sposobem na jakąś żałobę, a może na przepracowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło?
Łukasz, ty, ja jestem też ciekawa, dorzucę do pytania Anki, który z tych produkcji wydaje ci się najbardziej adekwatna w kontekście tego, co wiesz, co czytałeś i co omawialiście w podcaście amerykańskim z Piotrem Tarczyńskim?
Wiecie, mi się wydaje, że ta, jak zastanawiałem się, co powiedzieć o tych filmach, ja nie jestem specjalistą od filmów, więc mówię...
My też nie.
Okej, ja mówię, co czuję, jak oglądam. I też biorąc pod uwagę to, co czytałem na ten temat, to wydaje mi się, że to jest historia tak niesamowita i tak też no, do opowiedzenia w łatwy sposób i przejmująca, że tam nie trzeba wiele dodawać, po prostu wystarczy ją opowiedzieć. Bo jest to tak wstrząsające i koszty tej epidemii nie tylko dla osób uzależnionych, ale dla ich rodzin są niesamowite. I dlatego na przykład mi się nie podoba ten serial Painkiller, który jest na Netflixie absolutnie. To znaczy wydaje mi się, że to Piotr zwrócił uwagę, ja jeszcze wtedy tego serialu nie oglądałem, kiedy mi on o tym mówił, że on zaczyna się od takich bardzo poważnych wstawek, bo tam mamy na początku relacje osób, które straciły bliskich w wyniku przedawkowania narkotyków, takie bardzo przejmujące, a sam ten film ma jakąś taką konwencję, nie wiem, komiksową, taką bardzo przerysowaną, to znaczy i przez to spłaszczoną. Ja nie rozumiem, po co to zrobiono, to znaczy i ten Richard Sackler, bo rodzina Sacklerów to jest rodzina odpowiedzialna za wprowadzenie OxyContinu na rynek amerykański i Richard Sackler był prezydentem, znaczy prezesem, przepraszam, tej firmy Purdue Pharma. No on jest taki jednowymiarowy, taki no, jest takim kompletnym kretynem w tym filmie.
On jest trochę, on jest trochę jak wilk z Wall Street, zobaczcie, albo jak z filmu Big Short. On jest zrobiony na taki klimat parodii bogaczy, co jest też takim trendem, ale jest to zrobione w taki sposób, że rzeczywiście mi zgrzytały zęby, miałam takie poczucie, no nie możecie tego połączyć, takiej ordynarnej momentami, naprawdę chamskiej parodii z tymi relacjami bliskich ofiar i oddaję ci głos.
No, właśnie dokładnie tak jest. To znaczy, że to jest aż uwłaczające dla ludzi, którzy stracili bliskich, wydaje mi się, w tym i ponieśli jakieś konsekwencje tej epidemii, no bo jednak no, tego złoczyńcę można przedstawić w trochę bardziej wielowymiarowy sposób. I to nie chodzi o to, żeby go wybielać, tylko żeby lepiej zrozumieć. No, a on jest tutaj takim jakimś kompletnym kretynem, który tylko i wyłącznie jest motywowany chęcią dorównania swojemu przodkowi, swojemu wujkowi, Arturowi Sacklerowi, który zakładał tą rodzinę, bo jest odpowiedzialny za majątek, jaki ta rodzina na początku zebrała, ale właśnie przede wszystkim też forma tego, to znaczy jak są przedstawiane te imprezy Purdue, jak są przedstawiani ci reprezentanci, ci sprzedawcy i jak są przedstawiane relacje pomiędzy agencją leków a Purdue, no to wszystko jest właśnie takie przerysowane, komiksowe, i o niebo lepiej przedstawione moim zdaniem w tym serialu Dopesick, Lekomania, który jest po prostu takim bardziej no stonowanym, jeżeli można tak powiedzieć, opisem tej całej epidemii. No ale jeszcze w tym Netflixie bardzo nie podoba mi się, może dlatego, że nie rozumiem, ten zabieg fabularny, w którym mamy tą czarnoskórą agentkę jednej z agencji, już nie pamiętam, zajmującej się, chyba na agencji narkotykowej, zajmującej się walką z przestępstwami narkotykowymi i ona nam opowiada o całym tym kryzysie, ale opowiada to też jakiejś innym śledczym, którzy podążają za Sacklerami. I to jest dla mnie kompletnie niewiarygodne. To znaczy ona nam tłumaczy wszystko od początku, a właściwie tym śledczym, jakby oni nic nie wiedzieli, a jednocześnie wiemy, że ci śledczy już Richarda Sacklera przesłuchiwali. No to chyba nie potrzebują tłumaczenia, jak zaczął się kryzys opioidowy, kim jest Sackler i jak gdyby jaki był jego model biznesowy. To jest dla mnie kompletnie pozbawione sensu, ten zabieg taki fabularny, że ta kobieta musi opowiadać śledczym, którzy już przecież prowadzą śledztwo w sprawie opioidów.
W tej roli Uzo Aduba, ja chciałam powiedzieć, że dla mnie jedyny taki moment tego serialu to jest odkrycie, że ja mogę oglądać Uzo Adubę nawet wtedy, gdy po prostu siedzi i gra w Tomb Raider. I wciąż mam z tego jakąś radość.
Uzo jest wielką fanką Uzo Aduby, a mi się wydaje, że kryzys opioidowy jest tak bardzo przerabiany i rozrabiany przez różnych twórców, czy to filmowych, czy to serialowych, dlatego że to jest po prostu typowo amerykańska opowieść. Ona ma wszystko to, co w filmach i serialach lubimy, to znaczy ma bardzo wyrazistą, negatywną postać, czyli tego Richarda Sacklera, który nie tylko w Painkiller, ale też w Dopesick jest bardzo specyficznie portretowany, jest takim typowym złolem, bo on w Dopesick z kolei jest stworzony na takiego, może nie wiem, autystycznego, osobę zaburzoną w spektrum. Nie chcę tutaj robić teraz diagnoz, bo zaraz Zuza mi utnie głowę, ale...
Dobrze, że to powiedziałaś, tak. Niektórzy nazywają go psychopatycznym w określeniu. Dużo takich diagnoz.
Widać, że jest z nim coś nie tak i do tego uważam, że akurat w Dopesick, właśnie ten wątek Sacklerów jest najsłabszym wątkiem w ogóle w tym serialu, bo Dopesick, ale zresztą właściwie te wszystkie produkcje, o których rozmawiamy, ma takich kilka płaszczyzn. Jedną płaszczyzną są właśnie Sacklerowie, czyli opowieść o tej demonicznej rodzinie, która sprowadziła tę katastrofę na całe Stany Zjednoczone i która nigdy nie zapłaciła za swoje przewinienia. Z drugiej strony mamy wątek tych dobrych, czyli śledczych. Powiedzieliśmy już o Uza Adubie, która gra prokuratorkę w serialu Painkiller, ale mamy też Rosario Dawson, która jest przedstawicielką chyba DEA, z tego co pamiętam, właśnie w serialu Dopesick. A jeszcze kolejną przestrzenią, którą się pewnie zajmiemy, są już sami bohaterowie, ofiary, różne opowieści, różne historie tych osób, które po prostu OxyContin czy w ogóle opioidy skrzywdziły.
No i mamy też lekarza w jednym serialu, czyli Michael Keaton w Lekomanii jeszcze się pojawia jako perspektywa tej osoby, która przepisywała OxyContin.
Ale jak możesz to tak po prostu rzucać? Michael Keaton, no Michael Keaton, który gra lekarza.
Przepraszam, że Michael Keaton gra lekarza, został nagrodzony za tę rolę i to jest bardzo ciekawe, powiedziałaś o tych różnych grupach i ja przez chwilę nawet miałam takie wrażenie, czy nie zaliczyłabym go w jakimś stopniu do ofiar nawet tej całej propagandy i maszyny marketingowej, ale jednak stawiamy go gdzieś indziej, nie? I to jest, uważam, bardzo dobry punkt Lekomanii, że jest pokazany tak wyraźnie lekarz, tak wielowymiarowo.
Ale tak w ogóle, to chyba w całej opowieści o opioidach to lekarze grają rolę tych złych.
No właśnie, to jakby trzeba by sięgnąć jeszcze trochę dalej i to nie jest w tych serialach opisane, ale jest bardzo dobrze opisane. Ja jestem fanem tej książki Imperium Bólu, która zresztą była podstawą i do Zbrodni Stulecia, i do Painkiller. Na podstawie tej książki robiono te filmy i ona opisuje całą tą drogę Sacklerów, łącznie z Arturem Sacklerem, który jest tym protoplastą rodziny i on jest nie tylko lekarzem, tak jak inni członkowie rodziny, ale on kupuje firmę marketingową, która zajmuje się marketingiem leków. I później trafia też, jest coś takiego w Stanach jak Galeria Sław Marketingu Medycznego, do której należy Arthur Sackler. I on rzeczywiście wymyśla nowe techniki marketingowe, te leki stają się rzeczywiście takim produktem, który można reklamować i lekarzom, i pacjentom, ale przede wszystkim lekarzom i można trafiać do lekarzy, bo Sackler odkrywa, że to przecież lekarz decyduje, co my będziemy brać, a niekoniecznie pacjenci. To się później zmienia, ale te takie pseudonaukowe reklamy, to takie niby wzajemne polecanie sobie przez lekarzy leków, to wszystko właśnie Arthur Sackler i kiedy mu zarzucano to, co on, że to, co robi, jest nieetyczne, bo Sackler nie tylko miał agencję reklamową, ale miał też magazyn naukowy, medyczny, w którym zamieszczał reklamy promowane przez swoją agencję i tak dalej, miał taki zamknięty krąg, no to on mówił, że lekarze zawsze postępują etycznie. My doskonale widzimy w tych serialach i z praktyki, z historii, że to jest zupełnie nieprawda.
Ja chciałam to podkreślić, bo to może być coś nowego dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że jeśli oglądacie w telewizji reklamę, w której pan doktor poleca suplement na bolącą wątrobę od tego, że się człowiek przejadł, to wymyślił właśnie pan Sackler.
No on...
To, że ktoś będzie udawał lekarzy w reklamie.
Tak, reklamy natywne do reklamy leków, czy takie powiedzmy artykuły, które wyglądają jak zwykły artykuł w gazecie, ale gdzieś tam drobnym druczkiem mamy napisane materiał promocyjny, to Sackler. Sackler wymyślał też takie reklamy, w których lekarze polecali jakiś lek i zamieszczał dane tych lekarzy. Tu John Smith, tam jakiś inny lekarz, wizytówki z numerami kontaktowymi. Później się okazywało, że to są oczywiście całkowicie zmyślone osoby, więc To on jest też ważną postacią, ale mimo tego, że OxyContin pojawił się na rynku już po jego śmierci i OxyContin, czyli ten główny lek, to znowu jest przykład tego, jak można dobry lek, który przeznaczony dla właściwych pacjentów mógłby im rzeczywiście pomóc, no jak żądza zysku sprawia, że on staje się przyczyną tak gigantycznego kryzysu, bo OxyContin powstał na bazie leku przeznaczonego pierwotnie, opartego o morfinę i przeznaczonego dla pacjentów terminalnych, chorujących na raka. I teraz model biznesowy polegał na tym, czym zastąpić tę morfinę, żeby odzyskać prawa patentowe, czyli żeby znowu mieć tę ochronę patentową, i jednocześnie rozszerzyć klientelę. No i tak właśnie powstał OxyContin.
W tym serialu Painkiller od Netflixa jest początek o Arturze Sacklerze, jest tam scena, jak on umiera i sam się diagnozuje, ale też jest scena związana z lobotomią i to jest też kolejny mój zarzut do tego serialu, bo jest tam pokazane, że on jest takim złowieszczym człowiekiem, lekarzem, bo właśnie dokonuje lobotomii, a za lobotomię warto przypomnieć, kiedyś dostano twórca, który wymyślił jakby ten sposób leczenia w cudzysłowie, dostał Nagrodę Nobla i prawdopodobnie w bardzo podobnym czasie. Zresztą nawet nie znalazłam wzmianki, czy on rzeczywiście przeprowadzał tę lobotomię, że nie znalazłam takiej informacji, żeby on to rzeczywiście robił. Dużo jest takich w tym Painkillerze takiego podkręcenia i też zmian historycznych, jeżeli ja dobrze rozumiem, bo różne postacie zostały wymieszane, połączone, żeby to się lepiej oglądało.
Tak, no nie wiem, czy to się lepiej ogląda, ale tak jest. To znaczy Sackler, jeszcze tylko powiem, w tym Imperium Bólu jest Arthur Sackler pokazany jako człowiek, który wierzył w tabletki faktycznie, że one mogą być dobrym sposobem leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, a w czasie, kiedy on pracował w szpitalu psychiatrycznym, no to głównie elektrowstrząsy, czy właśnie jakieś takie zabiegi, o których mówisz, które sprawiały, no, że człowiek de facto zamieniał się w roślinę. Można go było wypisać, bo on nie stanowił już zagrożenia, no ale też nie, no był jaki był, tracił zdolność normalnego funkcjonowania i Sackler podobno wierzył, że tabletkami można, że farmakologicznie będzie można ludzi leczyć, no ale to oczywiście nie zmienia faktu, że sposób reklamy leków, który robił, a dorobił się między innymi na Valium, ogromnych pieniędzy na reklamowaniu Valium, no to jest jak gdyby taki prolog do tego, co później robią Sacklerowie przy reklamowaniu OxyContin, a tam już wszelkie granice znikają.
Zuza powiedziała o tym, że Painkiller jest takim udramatyzowanym przedstawieniem tego, co się wydarzyło w czasie epidemii związanej z opioidami. I ty, Łukasz, powiedziałeś o tych wstępach, że każdy odcinek tego serialu rozpoczyna się, to dobrze znamy też z innych historii, z różnych true crime i tak dalej, że wypuszcza się taką nam planszę z napisem oparte na faktach, ale niektóre wątki zostały udramatyzowane dla lepszego efektu. Tylko że w Painkillerze nie ma planszy, tylko siedzą ludzie, którzy właśnie mówią o tym, że to jest historia, która została w pewnym sensie troszeczkę przerobiona, ale jednak jest prawdziwa, ale prawdziwą historią od początku do końca jest historia moja. I wtedy najczęściej pojawia się na przykład, nie wiem, zdjęcie martwego członka rodziny, który zmarł, stracił życie właśnie w wyniku przedawkowania. I to robi od razu, po prostu daje nam po twarzy, jeszcze nie zaczęło się, jeszcze nie wiemy, co będzie w danym odcinku, a już jesteśmy tak emocjonalnie nastawieni. I też chciałam was zapytać o to, bo to jest bardzo specyficzny rodzaj narkotyku i uzależnienia, dlatego że on w przeciwieństwie do innych uzależnień najbardziej dotknął w Stanach Zjednoczonych osoby białe. I to chyba było ważne dla całej historii i ważne jest to, że właściwie w każdym z tych odcinków ci bohaterowie, którzy popadają i są ofiarami OxyContinu, no są takimi osobami, z którymi łatwo się nam utożsamić. To są takie bardzo proste historie, które mają nam zagrać na emocjach i tak, żebyśmy sobie pomyśleli, to mógłby być mój sąsiad, a to mogła być moja córka, a to mógłby być mój dziadek. Nie wiem, ja miałam trochę poczucie takiej manipulacji na moich emocjach, że żadna z tych osób nie była taka do nielubienia, tylko wszystkie były absolutnie fantastyczne.
To znaczy, to jest akurat prawda, że to były głównie osoby białe w tej pierwszej fazie tej epidemii opioidowej, bo teraz to się zmienia. Teraz to już wszyscy, niezależnie od rasy, są ofiarami, ale to były osoby białe rzeczywiście, no bo to lekarze przepisywali, to znaczy niektórzy Amerykanie w ogóle do lekarzy nie chodzą, a ci, którzy chodzą zamiast, to jest też pewien element tej historii, nad którym chyba się do końca nie zastanawiają w Stanach, że oni byli na to podatni, dlatego że mają utrudniony dostęp do lekarzy, bo to kosztuje, nie każdy ma ubezpieczenie, a te ubezpieczenia nie zawsze pokrywają wszelkie metody leczenia, które by były w danym momencie konieczne, w związku z tym przepisanie komuś tabletek po to, żeby mógł dalej iść do pracy i po prostu nie czuł bólu, jest dobrym rozwiązaniem. To na przykład w lekomanii jest, tam dziewczyna ma wypadek w kopalni, ona sobie nie może pozwolić na to, żeby nie pracować i dlatego do tej pracy wraca. Z kolei w Painkillerze to jest właściciel warsztatu samochodowego. Czyli rzeczywiście taka klasa robotnicza, czy niższa klasa średnia, albo po prostu właśnie klasa robotnicza, i nie stać się na lekarza, więc po prostu musisz przykryć ból, żeby móc iść dalej do pracy, bo wolnego sobie też nie weźmiesz, bo go nie masz, urlopu zdrowotnego. Myślę, że to też warto podkreślić, tylko tego oczywiście się łatwo w Stanach Zjednoczonych zmienić nie da, ale to też jest jeden z elementów tego, że byli podatni na tą epidemię. A co do twojego jeszcze pytania, tej manipulacji, faktycznie to są tacy bardzo przyzwoici, ciężko pracujący ludzie, ale to chyba chodzi o to, żeby odbić tę narrację saklerów, bo firma, kiedy pojawiły się te doniesienia o nadużyciach i właśnie tym, że ten lek uzależnia, to oni próbowali to odbić, mówiąc, że to nie lek uzależnia, tylko po prostu narkomani sięgają po ten lek. Że to nie dobrzy ludzie się uzależniają, tylko po prostu lek jest wykorzystywany. Wiecie, to jest tak samo jak lobby producentów broni, nie? To nie nasza broń zabija, tylko ludzie, jacyś źli ludzie biorą tę broń i robią krzywdę innym. No ale tutaj nawet to tłumaczenie nie jest do końca prawdziwe, no bo okazuje się, i to znowu jest w lekomanii, że nawet biorąc ten lek zgodnie z przepisami, tak jak ci lekarz kazał, to i tak się człowiek mógł uzależnić. Ale narracja firmy była taka, że to po prostu tacy genetycznie predysponowani narkomani potem tego leku nadużywają.
I jeszcze do tego takiego całego obrazu brakuje nam jednego puzzla, który do tej pory trochę ominęliśmy, a on jednak jest bardzo ważny i występuje we wszystkich trzech serialach, o których dzisiaj rozmawiamy, a mianowicie ci przedstawiciele handlowi, którzy byli z jednej strony częścią machiny reklamowej, która napędzała sprzedaż OxyContinu, a z drugiej no te ich sposoby na sprzedawanie, na taką akwizycję tego leku były niesamowite, to znaczy czasami były to po prostu takie rzeczy, które oni oferowali w ramach prezentów, obiady, kawki, potem wyjazdy na sympozja, które oczywiście odbywały się w super atrakcyjnych miejscach, które były bardzo kuszące dla lekarzy. Dzięki temu lekarze byli bardzo zachęcani do tego, żeby przepisywać swoim pacjentom właśnie ten lek. I to chyba najbardziej było w Painkillerze wybite, że też często przedstawicielami handlowymi były kobiety, które były atrakcyjne i które w jakiś sposób wykorzystywały też swoją młodość i swoją prezencję do tego, żeby zachęcać tych lekarzy do tego, żeby przepisywali ten OxyContin. I chyba tutaj postać Michaela Keatona, który jest takim dobrym lekarzem, takim porządnym chłopem, fajnym lekarzem, który niczym doktor Quinn w jakiejś wiosce, no nie wiosce, w miasteczku, w górskim i górniczym do tego, leczy wszystkich, jest takim pan brat znanym przez całą miejscowość i on też wpada w tę sieć manipulacji. To jest chyba jeden z najciekawszych wątków, które w ogóle w tych wszystkich trzech serialach się pojawia.
Ja tylko dodam, słuchajcie, że w ogóle zupełnie z innej kategorii, ale to jest też obśmiane w innym serialu, w Teorii Wielkiego Podrywu, gdzie jedna z bohaterek Penny, która jest taką bardzo piękną kobietą, ale aktorką, która nigdy nie osiągnęła sukcesu, zostaje przedstawicielką firmy farmaceutycznej właśnie dlatego, że jest piękną blondynką i uwodzi różnych lekarzy i właśnie jednym z bohaterów jest Billy Bob Thornton, więc są różne tropy w popkulturze tego. Miłość i inne używki, Jake Gyllenhaal też gra takiego przedstawiciela handlowego, więc to się pojawia.
No i to już powinno być coś, co jest jak uderzenie młotkiem, no, że masz lekarza, przychodzą do niego ci przedstawiciele handlowi, są wpuszczani, są przyjmowane prezenty i jak gdyby nikt nie czuje, że tutaj dzieje się coś niewłaściwego. A smutne jest to, to znowu pisze w Imperium Bólu Patrick Radden Keefe, że badania pokazały, że tam lunch wystarczy, żeby wpłynąć na lekarza, to na jego decyzję, co przepisuje. Więc to nie zawsze było tak, że ci lekarze się dorabiali jakiś wielki fortun na przepisywaniu tego leku, tylko po prostu odpowiednio na nich wpływano. Ci, zauważcie, ci przedstawiciele handlowi zawsze albo bardzo często zabierają tych lekarzy właśnie na jakieś jedzenie albo przynoszą im lunch i przy tym lunchu sobie dyskutują. To podobno bardzo skuteczna metoda działania, no ale rzeczywiście do tego dochodziły te wyjazdy, albo płatności za wygłaszane wykłady na rzecz firmy, no albo oczywiście różnego rodzaju już takie stricte nielegalne działalność lekarzy, czyli zakładanie tych fabryk pigułek, gdzie po prostu wypisujesz non-stop, lekarz wypisuje dany lek, nawet nie patrząc na pacjenta, i przed tymi fabrykami, tymi klinikami ustawiają się całe rzędy ludzi uzależnionych, albo nawet ludzi zatrudnionych przez handlarzy narkotyków, którzy tam wchodzą, dostają swoją receptę, wykupują za pieniądze od dealerów te leki i w zamian za swoją działkę czy za jakąś prowizję później oddają i te leki trafiają na ulicę, więc...
Pilmil to się nazywa, prawda?
Pilmil, po angielsku to było pilmil. I jeżeli miało się takiego lekarza, to z kolei w lekomanii, jeżeli masz takiego lekarza, który prowadzi pilmil i on jest na twoim terenie, twoim jako sprzedawcy, no to żyła złota, no bo pigułki schodzą, a ty właściwie nic nie musisz robić, nikogo zachęcać, bo lekarz działa, prawda? A ty dostajesz premię. Jeszcze system wynagradzania tych przedstawicieli handlowych był taki, że nie było żadnych limitów na ich premię i oni dostawali premię od tego, ile jak gdyby tej substancji aktywnej sprzedali. Czyli opłacało się nakłaniać lekarzy nie tylko, żeby przepisywali dużo, ale mocnych leków, bo za to na tych mocniejszych wersjach OxyContinu firma zarabiała więcej, bo koszt produkcji niemal taki sam, a droższe leki. Więc no, rzeczywiście ci przedstawiciele handlowi mieli wszelkie zachęty do tego, żeby działać nielegalnie lub na granicy. No i trudno uwierzyć, że ci ludzie nie wiedzieli. A i ci lekarze, i ci przedstawiciele.
Czy ktoś został z tych osób na przykład pociągnięty do odpowiedzialności? Czy w ogóle ktoś został ukarany za cały kryzys opioidowy?
No, taką wielką sprawą rzeczywiście to w lekomanii jest pokazane jako taka przełomowa, to jest ta sprawa, kiedy kierownictwo, ale nie saklerowie, ale kierownictwo, ludzie z najwyższych stanowisk firmy, trójka musiała się przyznać, mieli dostać poważniejsze zarzuty, przyznali się do słabszych, ale firma wypłaciła 600 milionów dolarów odszkodowania, co oczywiście brzmi jak ogromny sukces, no ale nie do końca tak jest. I tu jest taki znowu diabelska wręcz alternatywa, bo te stany czy hrabstwa, okręgi, w których ten kryzys uderzał, no to są zwykle biedne miejsca i dla nich te pieniądze były bardzo potrzebne do leczenia już uzależnionych czy no w ogóle jakiej...
Czy do redukcji szkód społecznych, okay. Bo też mówimy o tym 500 000 martwych ludzi, ale jeszcze też były konsekwencje inne związane z tym, że było tak strasznie dużo uzależnionych osób, tak wzrost przestępczości i tak dalej.
Tak jest.
Rozpad więzi społecznych, rozpad rodzin.
Tak. To dotyka o wiele więcej osób. No i zapłacono to 600 milionów dolarów, no ale to dla OxyContinu, dla firmy, której OxyContin był najlepiej sprzedającym się lekiem w Stanach Zjednoczonych, więcej, lepiej się sprzedawał niż Viagra i przynosił miliardy dolarów, więc te 600 milionów, no to można było to w to wliczyć jako koszty prowadzenia biznesu. To naprawdę nie było dużo i nawet ten ostateczny deal, tak, kiedy zaczęły się pojawiać kolejne pozwy zbiorowo wnoszone przez poszczególne, przez stany, przez hrabstwa i tak dalej, to nawet ten zbiorowy deal, który ostatecznie podpisano, na mocy którego kilka miliardów muszą saklerowie zapłacić, musieli się pozbyć swojej, znaczy zrezygnować z zarządzania firmą, utworzyć taki specjalny fundusz i właściwie się wycofać, no to znów, no oni nie zbiednieją, to znaczy i tak wyciągną z tego biznesu kilka miliardów dolarów, dlatego teraz bardzo jest ciekawe, czy Sąd Najwyższy w najbliższych tygodniach nie odrzuci tego układu, bo tutaj korzyścią dla saklerów miało być to, że po podpisaniu, po zrealizowaniu tego układu nie będą już mogli być obiektami pozwów. I jeżeli się sąd na to nie zgodzi, no to będziemy mieli sprawę wybuchnie od początku, a jeżeli się zgodzi i przyklepie ten deal, no to Sacklerowie unikną odpowiedzialności zupełnie.
Ale czy to jest tak, że OxyContin dalej jest produkowany?
Tak, i tylko ma to produkować inna firma. Oczywiście ten OxyContin zmienił, no to jest ciekawa historia. Znaczy, żeby najpierw krótko odpowiedzieć na twoje pytanie, tak, będzie produkowane, a zyski z OxyContinu, i tu znów jest paradoks, mają być przeznaczone na między innymi na leczenie ludzi i na redukcję szkód związanych z nadużyciami OxyContinu, ale zmieniono formułę OxyContinu, bo jego innowacyjność polegała na tym, że miał tę powłokę, która sprawiała, że substancja aktywna uwalniała się przez długi czas, stąd ta nazwa Contin. I to miało zapobiegać nadużyciom. I później, i oczywiście ludzie to łatwo obchodzili, po prostu kruszyli ten lek i wciągali. W każdym z tych serialu widzicie, że wciągają nosem albo wstrzykują sobie ten rozwodniony lek. I wprowadzono nową formułę, która uniemożliwiała rozkruszanie, więc nie dało się go już w ten sposób nadużywać. Faktycznie tak było, tylko skutek był taki, że ludzie, którzy już byli uzależnieni, przerzucili się właśnie na heroinę albo na a później na fentanyl, więc zamiast pomóc, to tym ludziom, którzy już byli uzależnieni, to wiele nie pomogło. Więc to taka niezamierzone czy zamierzone konsekwencje tej zmiany.
No i fentanylowi właśnie poświęcony jest jeden odcinek tego, no trudno powiedzieć, serialu dokumentalnego, bo Zbrodnia Stulecia to po prostu dwie części. Jedna poświęcona właśnie OxyContinowi, druga fentanylowi jako właściwie takiemu, no takiej substancji, która jest, nie chcę powiedzieć, jakimś spadkobiercą OxyContinu, jakimś beneficjentem, i twórcy są beneficjentami tego kryzysu opioidowego. Ale
to jest już w ogóle kryzys wyrzucony na inny wymiar. To znaczy fentanyl jest jeszcze mocniejszym lekiem, wymyślonym w latach bodaj 60. w Belgii, znowu jako silny lek przeciwbólowy, ale tutaj śmiertelna dawka to są 2 mg, to znaczy to się mieści na końcówce ołówka, więc bardzo łatwo jest to przedawkować, a fentanyl jest złotym narkotykiem dla przemytników, bo można go przemycić niewielkie ilości, a dzięki temu łatwo to przemycać i podzielić na bardzo wiele dawek, więc zysk jest tani w produkcji, zyski są ogromne i tego płynie do Stanów Zjednoczonych masa, a składniki do fentanylu z kolei trafiają do Meksyku, gdzie jest produkowany, następnie przemycany do Stanów, trafiają do Meksyku z Chin. I kwestia produkcji fentanylu, czy zapobieżenia dostawom fentanylu, to jest już kwestia normalnie w relacjach amerykańsko-chińskich podnoszona. Chińczycy nie chcą tego zrobić i jakoś zablokować tych dostaw, a Amerykanie to podnoszą. No więc wiecie, w Stanach Zjednoczonych są teraz normalnie dystrybutory, takie automaty, dystrybutory, w których można kupić naloxon. To jest lek, który odwraca działanie fentanylu i pozwala uratować komuś życie. I on jest wszędzie dostępny, bo jest tak konieczny. I ewolucja tej kryzysu opioidowego, no, idzie w różnych kierunkach, bo oczywiście fentanyl jest silnie uzależniający, silnie wyniszczający, więc to, że nawet kogoś uratujesz tym naloksonem, to nic nie zmienia, bo tam ktoś jeszcze tego samego dnia może przedawkować. No a jeszcze, żeby szukać oszczędności, to wprowadza się tam nowe substancje do tych leków i do tych narkotyków, przepraszam, i jest coraz gorzej, a to są tak mocne narkotyki, że wystarczy jedna pigułka, żeby przedawkować.
Słuchajcie, to podsumowując, żadna osoba z rodziny Sacklerów nie została skazana, OxyContin dalej jest produkowany, a co ważniejsze, pojawił się jeszcze bardziej niebezpieczny, tańszy i łatwiejszy w dostępie kolejny narkotyk, który dalej pustoszy amerykańskie społeczeństwo. My się spotykamy przed Halloween i zastanawiałam się, że może to jest jakiś problem, że nie robimy żadnych seriali o horrorach albo thrillerów, ale wydaje mi się, że nasz dzisiejszy odcinek jest absolutnie przerażający ze względu na temat, o którym rozmawiamy. I też wam powiem, że ostatnio oglądałam Zagładę Domu Asherów, to jest taki serial, który jest dostępny na Netflixie, i tam oczywiście to jest opowieść nieoparta na faktach, całkowicie fabularna, o fikcyjnej rodzinie, która ma imperium lekowe, które mniej więcej nawiązuje do epidemii związanej z opioidami w Stanach Zjednoczonych. I to jest horror, tam trup w ciele się gęsto, wszędzie tryska krew, ale ta rodzina ponosi karę za swoje niecne czyny. Jest taka bardzo sugestywna scena, kiedy to Nestor rodu, Nestor rodziny i szef tej firmy farmaceutycznej stoi w wielkim wieżowcu, a za jego szybą pada deszcz martwych ciał, który symbolizuje te wszystkie ofiary uzależnień, które padły ofiarą jego leku.
No wiecie, te Saglerowie ponieśli karę o tyle, że oni przez moment byli takimi królami filantropii, jeżeli chodzi o sponsorowanie i uczelni, i prestiżowych muzeów. No, nazwisko Saglerów było wszędzie, także w Europie. Sponsorowali Uniwersytet Oksfordzki, Louvre, w Stanach Zjednoczonych, Muzeum Nowojorskie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko też dzięki presji aktywistów oddolnej.
Nan Goldin.
Tak, fotografki też kiedyś uzależnionej od heroiny, to wszystko zostało zdjęte. Rzeczywiście te instytucje się wycofały z tej współpracy bardzo, bardzo późno. To kiedy już była ta skala tego kryzysu była oczywista i dla wszystkich znana. No, ale w końcu się wycofali, więc jeżeli Saglerowie chcieli być takimi Rockefellerami czy takimi tytanami amerykańskiego biznesu, którzy przejdą do historii jak Carnegie czy właśnie Rockefellerowie, no to chyba to się nie uda.
Myślę, że przejdą do historii, ale zdecydowanie w innym charakterze i też myślę, że to będzie jedna z tych kart historii, której za kilkadziesiąt czy kilkaset lat będą się ci, którzy będą tym czytać, zastanawiali, jak to jest możliwe, że ci ludzie nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, bo na razie wygląda na to, że no zobaczymy, tak jak mówiłeś o tym Sądzie Najwyższym, ale jednak jak na skalę, to wciąż są w bardzo dobrej pozycji, jak na skalę zniszczeń, które wprowadzili w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo dziękujemy. Dr Łukasz Pawłowski, publicysta, współautor podcastu amerykańskiego, dzisiaj był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się za tydzień w piątek na portalu tok.fm.pl i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.